Piłat powiedział do Jezusa: czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił. Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Oto słowo Pańskie. Uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. Mówimy o królu, o królestwie, o królowaniu, o monarchii. I żeby zrozumieć, dlaczego Jezus jest królem, trzeba chyba najpierw zdefiniować to pojęcie, odkryć jego znaczenie. A nie jest to łatwe, dlatego że my żyliśmy w różnych systemach, a dzisiaj żyjemy w demokracji i trudno nam sobie wyobrazić, na czym miałaby polegać monarchia, na czym polegała. Zwłaszcza, że ta, o której dziś mowa, okazuje się nie być z tego świata. Że to jeszcze jakaś bardziej wspaniała? Na pewno. Ale potrzebny jest jakiś obraz, jakiś punkt wyjścia. Czym zatem jest ta monarchia, to królowanie? Jest to trudne, dlatego że dzisiaj mamy monarchię w Europie chociażby w formie szczątkowej, w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii i tam jeszcze kilku mniejszych krajach. W sposób przenośny mówi się o jednym z polityków, zresztą pochodzącym z Polski, że jest królem Europy, ale to określenie raczej szydercze niż prawdziwe. Czym zatem jest monarchia? Kto to jest król? Jak mamy to zrozumieć? Myśmy uwierzyli w demokrację. To grecki pomysł na budowanie relacji społecznych i zarządzanie państwem. Uwierzyliśmy też, że demokracja jest najlepszym systemem, a prawda jest taka, że jest systemem najgorszym, dlatego że to są rządy tłumu, z całym szacunkiem, ale niestety tak. Tam dwóch z podbudki z piwem ma więcej do powiedzenia niż profesor uniwersytetu, bo jest ich dwóch, a on tylko jeden. I mogą go przegłosować. Demokratycznie przecież został skazany na śmierć Jezus Chrystus. Po tym dialogu z Piłatem, o którym dzisiaj słyszymy w Ewangelii, Piłat zapyta tłumu, a oni będą krzyczeć Barabasza. I demokratycznie, większością głosów, wybiorą jakiegoś wichrzyciela, a skażą na śmierć Chrystusa. To także demokratycznie do władzy doszedł wraz ze swoją partią niejaki Adolf Hitler, jedna z najciemniejszych postaci historii świata. Ale my się kurczowo trzymamy demokracji. I może byśmy chcieli też, żeby w naszym życiu, w naszej codzienności była taka demokracja. Tylko że czasami nam brakuje głosów. Chcielibyśmy mieć zwolenników. Chcielibyśmy, aby to po naszej myśli się działo i żebyśmy my mogli decydować. I uznać w tej sytuacji, że to Jezus ma być królem całego wszechświata, a więc także i moim, i mojego małego świata, nie jest prostą rzeczą. Przeżywaliśmy w Polsce dążenia tak zwanych ruchów intronizacyjnych do tego, aby Chrystusa uczynić królem naszego państwa. Żeby go obwołać, ogłosić, żeby to się dokonało w sposób uroczysty. I byli tego zwolennicy i przeciwnicy. Jezus cały czas podkreśla: królestwo moje nie jest z tego świata, jest królem wszechświata. I pytali niektórzy, czy w związku z tym jest konieczne, aby Chrystusa obwoływać królem Polski, jak i tak jest królem całego wszechświata. Ostatecznie do tak zwanej intronizacji doszło. I tu znowu pojawiły się głosy. Jedni odsapnęli z ulgą, bo to, o co się modlili i czego chcieli, stało się. Inni mówili, po co to, skoro rzeczywiście Jezus i tak jest królem bez względu na nasze obwieszczenia. A jeszcze inni mówili, to nie tak. Nie tak została zrobiona ta intronizacja. To miało wyglądać zupełnie inaczej. I też nie byli zadowoleni. W związku z tym jest pytanie, czy jest to ważne, aby ta intronizacja się dokonywała, żebyśmy żyli w jej obszarze, żebyśmy cały czas mieli świadomość tego, że no skoro ostatecznie się dokonała, to co to dla nas ma oznaczać? Bo proszę Państwa, możemy to zrobić, ogłosić, ale nic z tego może nie wynikać, bo Jezus Chrystus nie zostanie wpuszczony do naszego świata, do naszego serca, naszych myśli. I odwrotnie, może nie być tej deklaracji na płaszczyźnie narodowej, ale w naszym sercu, w naszym życiu Jezus tym królem będzie, bo będzie kimś najważniejszym. Przyniosłem dzisiaj ze sobą tutaj na ambonę taki krótki tekst modlitwy, którą być może Państwo kiedyś w życiu spotkali, być może te słowa lub podobne wypowiadali. Każda wspólnota charyzmatyczna posługuje się takimi słowami. Od tych słów się tak naprawdę zaczyna. Właściwie przygotowanie do sakramentu bierzmowania, czyli takie świadome już wejście w chrześcijaństwo, też powinno na którymś etapie zawierać taką deklarację. Jeśli Państwo przeżywali kiedykolwiek misje parafialne, to też, mimo że to inna forma pobożności, czy też wchodzenia w chrześcijaństwo, to też to jest tam znane i praktykowane. W naszej diecezji będą i naszej parafii w związku z tym misje z racji jubileuszu. I prawdopodobnie też te słowa wybrzmią. Co to za słowa? Panie Jezu, przyjmuję Twoją miłość i uznaję swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi mojego życia. Przyjmuję Cię jako mojego jedynego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy, umierając za mnie na krzyżu. Proszę o Twojego Ducha Świętego, który będzie mnie prowadził do wspólnoty, w której będę wzrastać i budować relacje z Tobą. Amen. Bardzo poważne słowa i bardzo ważne słowa, bo zawierające nie tylko tak zwany kerygmat, czyli te podstawowe prawdy, które się dokonały w historii zbawienia. Jak to, że Bóg nas kocha i jest to miłość nieodwołalna. Jak to, że my jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy tej miłości. Oraz to, że Jezus stał się człowiekiem, umarł za nas na krzyżu i nas zbawił, odkupił z tych grzechów, wyzwolił, wyprowadził ku wolności. I w związku z tym, dobrowolnie, jeśli chcę, mogę przyjąć Go za swego Pana i Zbawiciela. I tutaj trzeba byłoby jeszcze dodać i Króla mojego życia. Czyli dokonać takiej osobistej intronizacji w swoim życiu, w swoim domu, w swojej przestrzeni. Dalej znowu podkreślona ta właśnie wartość śmierci odkupieńczy Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstania. A dalej prośba o Ducha Świętego, bo to Jego mocą dzisiaj wszystko się dzieje. My mamy pełnię zbawienia w sakramentach Kościoła, a w nich działa Duch Święty. Są nam przebaczone grzechy, a mocą Ducha Świętego na ołtarzach całego świata chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa. By Bóg mógł być tak bliski, by nas karmić w tym pielgrzymowaniu do nieba. I w związku z tym ten Duch Święty jest nam potrzebny, by nas prowadził do wspólnoty. Tu dodać trzeba Kościoła, bo jesteśmy wszyscy ochrzczeni i należymy do tej wspólnoty, ale może chodzi o większą świadomość tej tożsamości, tego, co z Chrztu Świętego wynika, w której będę wzrastać i budować relacje z Tobą, bo na tym opiera się chrześcijaństwo. My nie wierzymy w przykazania, my nie wierzymy w jakiś system. Tu nie chodzi o żaden ustrój, chociaż notabene Kościół ma strukturę hierarchiczną, czyli w jakimś sensie można powiedzieć monarchiczną, feudalną, brzydko mówiąc, gdzie jest tak to wszystko poukładane. Ale chrześcijaństwo to jest osobista więź, odniesienie, miłość, bliskość z samym Bogiem. To ja i On, a z tego wynika też sposób budowania relacji w małżeństwie, we wspólnocie parafialnej, w miejscu pracy. To są najważniejsze słowa dla naszej wiary. I właśnie chyba o wiarę dzisiaj przede wszystkim trzeba byłoby zapytać. Czy ja wierzę, że to wszystko się dokonało, że w tym królowaniu objawia się miłość Pana Boga, że ten król jest inny, nie z tego świata, bo on króluje po pierwsze z krzyża, a ten krzyż to jest symbol miłości. I to nie jest srogi król, chociaż sprawiedliwy. To nie jest król, który się będzie znęcał, który będzie uciemiężał, który będzie obkładał nas podatkami. To jest król, którego berłem jest miłość. On króluje z wysokości krzyża. To jest taki rodzaj królowania. Ale nie zakróluje tam, gdzie go nie wpuścimy. Nie zrobi niczego tam, gdzie mu nie pozwolimy. I nie wejdzie tam, gdzie nie zostanie zaproszony. Czy rzeczywiście Jezus Chrystus jest królem mojego życia? To jest drugie pytanie. Czy rzeczywiście ja mu pozwalam być numerem jeden? Czy on jest tylko takim kwiatkiem do kożucha na niedzielną mszę świętą, bo taka jest tradycja, więc do kościoła będę przychodzić? Czy jest w codzienności? Czy on ma swoje miejsce w moich modlitwach, w moich wyborach, w podejmowaniu decyzji, w różnych kwestiach moralnych? Czy to wpływa na moją uczciwość i na moją prawdę, którą mówię? A prawda jest tylko jedna. Jezus jest prawdą, drogą i życiem. Dzisiaj to królowanie w ten sposób też jest tłumaczone. Jezus mówi, ja jestem królem. Tak, ja jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Może od tego należałoby zacząć. A niestety dzisiaj w świecie, a szczególnie w mediach, mamy do czynienia z nieprawdą, z relatywizowaniem prawdy, z uzależnianiem od tego, jak mi się widzi albo jak mi się podoba, z przekształcaniem prawdy, z budowaniem, kreowaniem rzeczywistości, z kłamstwem, hipokryzją i fałszem. Ale niestety i nam się to zdaje udziela, chociaż mam nadzieję, że takie rzeczy w naszej parafii się nie dzieją i nas nie dotyczą. Ale chodzi o taką przejrzystość i autentyczność, o prawdziwość w najmniejszych kwestiach, o to, by nie kłamać ani wobec dzieci, ani wobec bliskich, żeby przestać udawać kogoś, kim nie jesteśmy, ale być autentycznym. A czasami jak nie chcemy mówić prawdy, to nie mówimy nic, nie zdradzając w żaden sposób tego, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Bez prawdy nie ma tego królestwa. Tam, gdzie jest prawda, tam to królestwo Jezusa Chrystusa się zaczyna. Ono jest wszędzie na świecie, w sercach tych, którzy wierzą Chrystusowi, którzy Jemu zaufali, którzy Jego uczynili królem i Panem swojego życia. Co to znaczy? Skoro Jezus jest naszym Zbawicielem i Królem, to znaczy, że może być od wszystkiego, nie tylko od wielkiego święta i od wielkiego dzwonu, ale od wszystkich spraw. Tak, masz prawo też prosić. Toż modlitwa Ojcze Nasz jest oparta na prośbie, ale najpierw zacznij dziękować i uwielbiać, a uwielbienie też się zaczyna od dziękczynienia za to, co mamy, za to, że Pan Bóg nam to daje, za to, że pozwala nam żyć tutaj w naszym pięknym kraju, za to, że nam dał kolejny dzień, za to, że nam chce błogosławić, a nie przeklinać. Chodzi o to, żeby rzeczywiście Jezus się pojawił w naszej codzienności. Nie tylko poprzez krzyż w przestrzeni publicznej, zawieszony w tym czy innym urzędzie, ale w naszym życiu, w naszych osobistych decyzjach, na serio, a nie tylko w sposób jakiś sztuczny, udawany i oficjalny. Czy Jezus już zakrólował? Czy może ktoś inny tam siedzi na tronie mojego życia? Zdaje się, że czasami my, chrześcijanie, zakładamy sobie na swoje głowy jakieś korony, ale są to papierowe korony. Są to korony pychy i zadufania. Korony, które nie pozwalają uznać tej prawdy, jaką jest sam Bóg. Korony, w których to my chcemy o wszystkim decydować, w których życzymy sobie swojej własnej pomyślności i w których nie chcemy, by ktoś cokolwiek robił za nas, żeby się działo coś inaczej niż po naszej myśli. I dzisiaj jest takie święto, które jest okazją ku temu, by te wreszcie papierową koronę zrzucić z ziemi, uklęknąć przed ołtarzem i w tych czy innych słowach powiedzieć: Panie, ja chcę, żebyś to Ty rządził, bo komu mam ufać? Skoro władza opiera swoje działania tylko i wyłącznie na ideologii, a ideologia nie jest wiarygodna. Skoro ja widzę swoją słabość, bo jest tu mowa też o grzeszności. Skoro moje zakusy panowania nad wszystkim, moja pyszałkowatość, moje przekonanie o swojej nieomylności także wielokrotnie zawiodły, że się skompromitowałem. I może dobrze, bo w takich właśnie momentach kompromitacji ja mogę zawołać: Panie, ratuj, Panie, przyjdź, Panie, zakróluj w moim życiu. Może to wszystko jest właśnie po coś, ale chodzi też ostatecznie nie tylko o deklarację, o taką karteczkę czy modlitewkę, ale chodzi o świadomość, o taką deklarację, która będzie miała swoje potwierdzenie w naszym życiu, która sprawi, że rzeczywiście Jezus w naszym życiu zakróluje. I tutaj jeszcze ostatnia kwestia i druga strona medalu. To znaczy, jakie ja mam do tego ustosunkowanie. Jaką ja mam mentalność w związku z tym. Dlatego, że przyjąć to królowanie, to znaczy postawić się w jakimś konkretnym miejscu, w jakiejś konkretnej relacji do Pana Boga. I niestety można rozróżnić trzy takie postawy. Jedna z nich to jest niewolnictwo. To jest mentalność sługi, który widzi nad sobą nie króla, ale jakiegoś cara. I udaje, i czapkuje, i stwarza pozory. I robi, bo musi, chociaż nie chce. A jak to się mówi, z niewolnika nie ma pracownika. Drugi sposób odniesienia do władcy, do króla, także do Chrystusa, to może być bycie najemnikiem, mentalność najemnika, który dał się nająć, bo ma z tego korzyści, bo na wszelki wypadek, bo może błogosławieństwo otrzymam, a może konkretne jakieś wymierne korzyści i sobie powieszę z jednej strony krzyż w miejscu swojej działalności, a z drugiej strony Żyda odwróconego, żeby mi sypnął groszem. Czasami to też jest jakiś synkretyzm religijny i pomieszanie z poplątaniem. Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Tak, ty tutaj króluj, żebyś mi błogosławił, ale ja jeszcze się pozabezpieczam z innej strony, nawet na drodze jakichś zabobonów i innych guseł. No niestety. I wreszcie trzecia postawa, to jest postawa dziecka, postawa dziedzica, który robi także w przestrzeni Kościoła, który się poświęca, dlatego że jest ukochanym dzieckiem Pana Boga i kocha w odpowiedzi na Jego miłość. I rozumie, że to jest wszystko Jego, że Jego godność jest tak wspaniała, że jest umiłowanym dzieckiem Pana Boga, a więc nie dlatego, że się mu opłaca i nie dlatego, że musi, ale dlatego, że chce, bo to wszystko Jego. I chyba to jest ostatnia, a najważniejsza myśl, że jeżeli mówimy o tym królowaniu, to uznanie Jezusa jako Króla i Zbawiciela nie jest tylko wyrazem naszej wiary, naszej ufności, sposobem oddania Mu wszystkiego i najlepszym z możliwych wyborów na świecie, ale jednocześnie świadczy o naszej godności. Bo jeśli wyzbędę się mentalności sługi, tej służalczości, jeśli wyzbędę się mentalności najemnika, a co mi z tego przyjdzie, a nabędę tej mentalności dziedzica, dziecka, to przecież sam staję się dzieckiem Boga, a zatem też królewiczem i królewną. Czy może być piękniejsza godność? A zatem nie bójmy się dzisiaj i nie tylko dzisiaj, lecz każdego dnia uznać Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, Królem Wszechświata i mojego świata, mojego życia, bo czyniąc Jego Królem, uznając to w głowie i w sercu, sami siebie czynimy królewiczami i królewnami, a to najwspanialsza godność. Amen.